Rozdział siódmy. Przesłuchanie. Przestąpiwszy próg jadalni, de Villefort zrzucił maskę wesołości i przybrał wyraz uroczystej powagi, właściwy ludziom powołanym do funkcji najwyższych, ferowania wyroku na bliźniego. Choć fizjonomię Villeforta cechowała rzadka ruchliwość i choć niby zdolny aktor opanował ją, wysiadując godzinami przed lustrem, musiał teraz zadać sobie trud niemały, by zmarszczyć brew, a rysy przepoić chmurną zadumą. Rzeczywiście, samo wspomnienie zasad politycznych, które obrał jego ojciec, a zwichnęłyby one karierę synowi, gdyby młodzieniec nie odżegnał się od nich całkiem, mąciło harmonię uczuć pana podprokuratora, albowiem Gerard de Villefort stanął właśnie u szczytu szczęścia dostępnego śmiertelnikowi. Miał 27 lat i majątek, piastował wysoki urząd w sądownictwie, a teraz żenił się z młodą i piękną dziewczyną, którą kochał, choć miłość jego nie była wielką namiętnością, lecz uczuciem wyrozumowanym, akurat takim, jakim podprokurator królewski winien darzyć przyszłą małżonkę. Jego zaś narzeczona, margrabianka de Saint-Méran, osoba niepospolitej urody, wywodziła się z rodziny jak najlepiej w owym czasie widzianej u dworu. Panna Renata, jedyne dziecię wielce ustosunkowanych rodziców, którzy rozległe swoje wpływy zechcą, rzecz pewna, wykorzystać dla zięcia, wnosiła posag wyrażający się liczbą 50 000 dukatów. A posag ten, dzięki dobrym nadziejom na spadek, szkaradne wyrażenie autorstwa swatów zawodowych, mógł był powiększyć się pewnego dnia o 500 000. Tak więc wszystko to kojarzyło się w oczach Villeforta w tak świetną całość, że zapatrzony we własne osobiste życie, co oślepiało go swoim blaskiem, doszukiwałby się raczej plam na słońcu. U drzwi czekał nań komisarz policji. Ujrzawszy tego czarno odzianego człowieka, Villefort spadł od razu z siódmego nieba na ziemię, po której chodzimy. Przybrał zatem stosowny wyraz twarzy i, zbliżywszy się do przedstawiciela sprawiedliwości, rzekł: przeczytałem ten list. Słusznieś pan postąpił, aresztując tego człowieka. A teraz poinformuj mnie pan o wszelkich szczegółach dotyczących obwinionego i spisku. No cóż pan tam zebrałeś?
O spisku nic jeszcze nie wiemy, panie prokuratorze. Wszystkie papiery, które oskarżony miał przy sobie, zebraliśmy w jedną paczkę. Opieczętowaliśmy i złożyliśmy na pańskim biurku. Oskarżony, niejaki Edmund Dantes, jest, jak się pan już dowiedziałeś z samej denuncjacji, zastępcą kapitana na trójmasztowcu Faraon. Statek ten należy do firmy Morel i Syn, a przywozi najczęściej bawełnę z Aleksandrii i ze Smyrny.
Czy osobnik ten służył w marynarce wojennej, zanim wstąpił do marynarki handlowej?
O nie, panie prokuratorze, to jeszcze młokos.
Ile ma lat?
19, najwyżej 20.
Villefort dotarł do skrzyżowania ulicy Głównej i Trybunalskiej. W tej właśnie chwili jakiś mężczyzna, który zdawał się tutaj kogoś wyczekiwać, podszedł do niego. Był to pan Morel.
A, panie prokuratorze,
zawołał ten zacny człowiek, dostrzegłszy substytuta.
Cieszę się ogromnie, że pana spotykam. Niech pan sobie wyobrazi, popełniono niesłychaną, najdziwaczniejszą pod słońcem omyłkę. Pojmano zastępcę kapitana mojego statku, niejakiego Edmunda Dantesa. Wiem o tym, proszę pana. I spieszę go właśnie przesłuchać. Ależ, panie prokuratorze,
ciągnął pan Morel, a sympatia dla Edmunda dyktowała mu słowa.
Pan nie zna tego chłopaka, ja zaś znam go doskonale. Wystaw pan sobie, to człowiek najspokojniejszy, najuczciwszy i, śmiem twierdzić, najlepszy żeglarz w całej naszej marynarce handlowej. Szczerze i z całego serca polecam go panu.
Villefort należał do miejscowej szlachty, co czytelnik mógł był już zauważyć, a Morel do plebsu. Pierwszy był ultrarojalistą, drugiego zaś pomawiano, że w skrytości sprzyja Bonapartemu. Villefort spojrzał pogardliwie na Morela i rzekł chłodno:
wiesz pan zapewne, że ludzie spokojni i cisi w życiu prywatnym, uczciwi w handlu i obeznani ze swoim rzemiosłem, mogą być jednocześnie groźnymi przestępcami politycznymi. Zdajesz pan sobie z tego sprawę, panie armatorze, nieprawdaż?
Sądownik położył szczególny nacisk na ostatnich słowach, którym towarzyszyło badawcze spojrzenie, jakby dotyczyły one bezpośrednio armatora. Wilford pragnął, zda się, przeniknąć do głębi tego zuchwalca, który niepomny, iż jemu samemu mogłoby zależeć na pobłażliwości władz, ośmielił się wystąpić w czyjejś obronie. Morel zaczerwienił się, albowiem sumienie wyrzucało mu pewne grzechy natury politycznej, a zresztą zwierzenia Dantesa o wizycie u marszałka dworu i o krótkiej rozmowie z cesarzem wprawiły go teraz w niemałe zakłopotanie. Mimo to dorzucił z wielkim przejęciem.
Błagam, panie prokuratorze, bądź pan sprawiedliwy, jakim być powinieneś, dobrym, jakim jesteś zawsze i zwróćcie nam, panowie, jak najrychlej naszego biednego Dantesa.
Zwróćcie nam, zadźwięczało w uchu zastępcy prokuratora królewskiego echem rewolucji.
Aha, szepnął do siebie, zwróćcie nam.
Czyżby ów Dantes należał do jakiejś karbonaryjskiej wenty, skoro jego protektor, ot tak, bez zastanowienia, używa liczby mnogi? I o ile sobie dobrze przypominam, komisarz powiedział mi, że pojmano go w jakiejś karczmie, gdzie przebywał w licznej kompanii. To musiała być jakaś wenta, dorzucił. Po czym rzekł głośno,
nie lękaj się pan. Nie na darmo odwołujesz się do mojej sprawiedliwości. Jeśli jest niewinny, puścimy go. Jeżeli natomiast zawinił, pobłażliwość byłaby w obecnych trudnych warunkach fatalnym przykładem. W tym ostatnim wypadku będę musiał spełnić obowiązek.
Domawiając tych słów, Wilford zatrzymał się przed drzwiami swojego mieszkania, które przylegało do Pałacu Sprawiedliwości i skłoniwszy się armatorowi z lodowatą grzecznością, wszedł majestatycznym krokiem do domu, zostawiając nieszczęśliwca skamieniałego niemal z rozpaczy. Żandarmi i policjanci wypełniali przedsionek. Więzień był pośród nich. Nie bacząc na iskrzące się nienawiścią spojrzenia żandarmów, którzy nie spuszczali go z oka, stał spokojnie i nieruchomo. Mijając przedsionek, Wilford zerknął na Edmunda. Odebrawszy plik akt od policjanta, zniknął za drzwiami, mówiąc – wprowadzić aresztowanego. To błyskawiczne jedyne spojrzenie pozwoliło Wilfordowi odgadnąć, jakim był człowiekiem ów więzień, którego miał za chwilę przesłuchać. Szerokie, otwarte czoło przejawiało inteligencję, zmarszczona brew i stanowczy wyraz oczu – odwagę, a wyraz lekko rozchylonych warg, spoza których lśniły zęby białe jak kość słoniowa, mówił o szczerości. Pierwsze wrażenie, jakie odniósł Wilford, było więc korzystne dla Dantesa. Ale nasz podprokurator tylekroć słyszał zasadę mądrej polityki, że nigdy pierwszemu odruchowi ufać nie trzeba, oczywiście jeśli mamy do czynienia z odruchem sympatii, iż zastosował tę maksymę do odniesionego wrażenia – niepomny różnicy zachodzącej między niniejszymi terminami. Dławiąc tedy ów pierwszy odruch, nakazał rozumowi wziąć górę nad uczuciem. Spojrzawszy w lustro, przybrał uroczystą minę, po czym zasępiony i złowrogi siadł przy biurku.